Redaktor Bogusław Wróblewski, dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się Państwu.
To jest nie tylko rozrywkowa niedziela radiowa, w której od lat zapraszamy Państwa na spotkania promujące najnowszy numer kwartalnika Akcent. Przed nami, a właściwie przed Tobą, mój został w domu, numer najnowszy, numer monograficzny.
Tom poświęcony w całości współczesnej literaturze i kulturze litewskiej. Tom, który ma dla nas bardzo duże znaczenie, ponieważ w jakimś sensie konsumuje to, co robiliśmy przez ostatnie przynajmniej kilkanaście lat, chociaż tak właściwie to od początku istnienia Akcentu, czyli od ponad 40 lat, ale te ostatnie kilkanaście lat były szczególnie intensywne, jeśli chodzi o kontakty polsko-litewskie. Można by było powiedzieć, że Litwa jako obszar naszych zainteresowań dołączyła do wcześniejszych zainteresowań kulturą węgierską i kulturą ukraińską. Choć były czasy, kiedy sporo uwagi poświęcaliśmy również kulturze niemieckiej, czy żeby przenieść się poza Europę, to również współczesnej literaturze amerykańskiej. Szczególnie jeśli chodzi o Polaków tam publikujących i tworzących. Ale tutaj, jeśli chodzi o Litwę, to jest to numer, który wprawdzie poświęca trochę miejsca Polakom mieszkającym na Litwie, bo jest tam taki dział Polonika litewskie, ale to jest niewielki ułamek tego tomu. Tego tomu, który liczy 300 stron, więc jest ponadstandardowy, jeśli chodzi o objętość i jest skoncentrowany na najciekawszych zjawiskach współczesnej kultury litewskiej. Przede wszystkim literatury, bo jest tutaj kilkunastu doskonałych poetów litewskich prezentowanych i 7 próbek prozy, takich nawet dosyć obszernych i dających wyobrażenie o tym, jaka ta proza jest. No i są eseje, które dotyczą wybranych zagadnień współczesnej kultury litewskiej, muzyki, teatru, sztuk plastycznych. Myślę, że to stanowi taką wartość tego numeru istotną, bo jak prezentujemy jakąś grupę pisarzy, to chciałoby się mieć do tego jakiś komentarz krytyczny, porządkujący, sytuujący tych twórców w jakimś kontekście, więc specjalnie w takich sytuacjach zamawiamy u jakiegoś dobrego specjalisty tekst, w którym jest jakaś próba ogarnięcia tych zjawisk, tak żeby polski czytelnik, przecież nie będący specjalistą w tej dziedzinie, bo nie przypadkiem ten tom, który mam przed oczyma, nosi mocno wyeksponowany tytuł Litwa bardzo bliska nieznajoma. Jest w tym sformułowaniu pewien paradoks, że z jednej strony czujemy jakąś bliskość z kulturą litewską ze względu na nasze wielowiekowe sąsiedztwo, czy nawet ścisły związek państwowy w swoim czasie, a z drugiej strony właściwie niewiele wiemy na ten temat, bo nasze sentymenty litewskie jednak dotyczą wyłącznie albo prawie wyłącznie tego, co wspólne. Rzadko zastanawiamy się nad tym, co osobne. A Litwini chętnie zastanawiają się nad tym, co osobne. Pamiętajmy, że to jest naród jak na warunki światowe, a nawet europejskie, nie tak znowu liczny, bo ponad 3 miliony, więc 10 razy mniej niż Polaków. I w związku z tym szczególna waga, jaką oni przywiązują do własnej twórczości artystycznej, a w szczególności literatury. Pielęgnują język litewski znacznie bardziej troskliwie niż, tak mi się wydaje, niż my umiemy zadbać o naszą polszczyznę. Czy to czasem nie jest taka pielęgnacja nieco histeryczna, która boi się jakiegokolwiek zarażenia czymś, co zewnętrzne, a więc na przykład polskie czy rosyjskie, no to już zostawiam tym z Państwa do rozstrzygnięcia, którzy to jakoś bliżej obserwują. Ta historia na przykład z pisownią polskich nazwisk na Litwie zdaje się, że znajduje pomału szczęśliwe rozwiązanie. Podobnie jest z aktywnością różnych instytucji polskich, polskojęzycznych na Litwie, które teraz mają całkiem przyzwoite warunki do rozwoju. tak mi się wydaje. I zresztą piszemy o tym właśnie w tym dziale Polonika Litewskie, gdzie omawiamy aktywność takiej grupy polskiej skupionej wokół miesięcznika z Nadwili i galerii, która powstała pod tą samą nazwą i imprez literackich, poetyckich zatytułowanych Maj nad Wilią corocznych. Pisze o tym Romuald Mieczkowski, postać bardzo zasłużona dla tych kontaktów polsko-litewskich i zaprezentacji tego, co polskie na Litwie. A drugi esej, skoro już przy tym jestem, dotyczy Teatru Polskiego w Wilnie, bardzo interesującego, o bardzo utrwalonej renomie, który zresztą niedawno był gościem również w Lublinie. Tutaj publikujemy interesujący tekst na ten temat, pokazujący dorobek tego teatru. Przeglądając pierwszych kilkadziesiąt stron, znajdziecie Państwo zdjęcie, które zostało wykonane w 2015 roku przed pomnikiem Unii na Placu Litewskim. Tam, jak pamiętacie, jest wizerunek dwóch postaci, które podają sobie ręce. Na ładnie przed kilkoma laty odnowionej tablicy na tym pomniku widzimy upostaciowanie państwowości korony i Litwy. I jak te dwie postaci podają sobie dłonie w geście takiej solidarności i sympatii. Więc sfotografowaliśmy się wówczas z przyjaciółmi, którzy przyjechali do nas z Litwy. Birutę Januszkajtę, prezeska Zarządu Głównego Związku Pisarzy, właściwie wiceprezeska, bo wtedy prezesem był Antanas Joninas, który również jest na tym zdjęciu, a z naszej strony redaktor Łukasz Janicki z Akcentu i ja. I jest to tak pokazane, jakbyśmy chcieli odnowić Unię Polsko-Litewską, podając sobie ręce na tle tych historycznych więzi, które tam są na tym pomniku manifestowane. I myślę, że to rzeczywiście się powiodło, ponieważ od tego czasu zaprezentowaliśmy już sporą grupę pisarzy litewskich, którzy po prostu do nas przyjeżdżali. Oczywiście nie tylko takich, ale gościliśmy Litwinów w Lublinie kilkakrotnie. Kilka lat temu Birutę Januszkajtę, szefowa Związku Pisarzy Litwy i bardzo dobra litewska powieściopisarka, była również naszym gościem w Radiu Lublin, kiedy mieliśmy tutaj spotkanie, więc publiczność mogła ją poznać, a słuchacze Radia Lublin mogli ją wówczas usłyszeć. Ale jeśli chodzi o tę gamę litewskich poetów tutaj zaprezentowanych, kilkunastu, no to powiedzmy, że mniej więcej połowa z nich była w Lublinie. Jest tutaj taki esej, który próbuje trochę porządkować litewską współczesną lirykę, oczywiście w znacznym uproszczeniu. Autorka tego eseju dokonuje takiego podziału na estetów i realistów wśród współczesnych poetów litewskich, czyli tych, którzy może abstrahują od presji bieżącego świata, a myślą w kategoriach bardziej uniwersalnej sztuki, zastanawiają się nad problemami, które niekoniecznie mają przełożenie na jakieś praktyczne decyzje dnia dzisiejszego. Natomiast realiści próbują orzekać coś na temat świata, co może jakoś zmodyfikować nasz obraz współczesności. Myślę, że to jest taki bardzo uproszczony, ale jednak dający wyobrażenie o kierunkach poszukiwań współczesnych litewskich poetów. Trudno mi tutaj streszczać wiersze, więc powiem tylko, że wspomniany Antanas Joninas jest w tym gronie, że jest znakomity poeta Vladas Brazjunas, który też był wtedy gościem w Radiu Lublin. Natomiast jeśli chodzi o prozę, no to jest 7 prozaików bardzo różnych w charakterze. Może najpierw powiem o tym, że jak myślimy o współczesnej prozie litewskiej, to przychodzi nam do głowy Krystyna Sabaliauskaitė. Prawda? To jest taka autorka takiej sagi, która się dzieje na terenie Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Opisana jest po prostu historia rodziny, wielopokoleniowa historia. To ma, prawdę mówiąc, nie potrafię w tej chwili powiedzieć, czy 3, czy już 4 tomy ukazały się w Polsce. Dobrze, z tego co wiem, przetłumaczone i cieszące się dużą popularnością czytelniczą. Ta saga jest w Polsce chętnie promowana, autorka zapraszana. Niedawno była gościem Festiwalu Stolica Języka Polskiego w Szczebrzeszynie. A więc my sobie postanowiliśmy, kolokwialnie mówiąc, odpuścić to, co najpopularniejsze i pokazać 7 innych prozaików, którzy pokazują pełniej możliwości tej litewskiej prozy niż tylko proza historyczna, jaką uprawia Sabaliauskaitė. Znajdziecie tutaj Państwo na przykład taką opowieść o młodym Litwinie, który znalazł się w Nowym Jorku po to, żeby tam zrobić karierę w jakimś takim korporacyjnym układzie odniesienia. I on sobie w pewnym momencie jako 30-letni człowiek uświadamia, że właściwie przegrywa życie, że właściwie nie postawił sobie celu, którego realizacja dałaby mu jakieś poczucie zadowolenia z życia. Że oto jest ostatni moment, kiedy można sobie taki cel wyznaczyć i dokonuje bardzo głębokich przewartościowań. Publikujemy tutaj oczywiście fragment, w którym widać ten moment wewnętrznego przeobrażenia. Nie wiemy, jak to się dalej potoczy. Z wszystkich oznak psychologicznych w tej prozie wnioskować można, że mało prawdopodobne, żeby przy tym typie charakteru udało mu się tę życiową satysfakcję osiągnąć. Ale problem, jak Państwo słyszycie, dotyczy nas wszystkich, to znaczy dotyczy całego młodego pokolenia, niezależnie od narodowości i od państwowości. Więc to jest proza, która pokazuje uniwersalne kłopoty młodego człowieka w całym współczesnym świecie. Nie jest na przykład znakomite tutaj opowiadanie jednej z litewskich pisarek, które pokazuje pewien epizod. Panują Sowieci, uciekają tam także rodziny z obszaru Prus Wschodnich. Ci Litwini, którzy mieszkali na obszarze Prus Wschodnich, szukają tam schronienia i mamy obraz 10-letniego chłopaka. Znajduje sobie przyjaciela w osobie takiego młodego człowieka z miejscowej rodziny. Rodziny, która, jak się okazuje, on tego nie wie, ale my to wiemy, czytając ten tekst, jest rodziną kułaków, którym grozi wywózka na Sybir. I ta sowiecka opresja zostaje tutaj fantastycznie pokazana w momencie, kiedy do domu tego jego przyjaciela przychodzą NKWDziści i niania próbuje go ocalić, udając, że to jest jej dziecko, a ten dzieciak się wyrywa jednak i biegnie za samochodem wywożącym jego rodziców. Bardzo wzruszająca opowieść o czymś, co było też jakimś takim wspólnym doświadczeniem ludzi żyjących przez lata pod dominacją sowiecką. No, oczywiście mógłbym tutaj opowiedzieć jeszcze o tych pozostałych prozaikach, ale zostawiam to Państwa lekturze i wrażliwości. Powiem natomiast jeszcze słówko na temat eseistyki w tym numerze. Wspomniałem, że są teksty porządkujące współczesną poezję litewską i współczesną prozę. Bardzo dobre, napisane specjalnie na nasze zamówienie przez dobrych litewskich specjalistów, jakby spełniające w pełni moje oczekiwania. Ale są też teksty na przykład o współczesnym litewskim teatrze. Bardzo interesujący tekst, bardzo zachęcam do jego lektury. Teatr na Litwie narodził się mniej więcej tak jak w Polsce, bo to był teatr polski w istocie w XVI wieku w kolegiach jezuickich. Przechodził taką samą ewolucję jak teatr polski. Natomiast taki, powiedziałbym, rdzenny teatr litewski rodzi się w ostatniej ćwierci XIX wieku i ma to związek z uwłaszczeniem chłopów, które spowodowało większą aktywność kulturalną chłopstwa. Był moment, kiedy zakazano na Litwie wszelkich książek, które nie były pisane cyrylicą. Nie można było mieć książek litewskich. Te książki przywożono z zagranicy i taki egzemplarz był rzeczą niesłychanie cenną. Jak trafiał do jakiejś wsi, ludzie zbierali się w jakimś tam stodole czy w jakimś domu po to, żeby czytać wspólnie. Te wspólne lektury książek litewskich dały początek inscenizacjom, dały początek litewskiemu teatrowi. Autorka opisuje tę ewolucję, pokazuje teatr dwudziestowieczny, a przede wszystkim pokazuje teatr początku XXI wieku. Więc znajdziecie tam mnóstwo cennych informacji. Widać też, jak dużą rolę w dziedzinie teatru odegrała współpraca polsko-litewska. Polscy reżyserzy Krystian Lupa, Grzegorz Jarzyna, Agata Duda-Gracz. Właściwie wszyscy, cała czołówka polskich reżyserów teatralnych, oni reżyserowali spektakle specjalnie zaproszeni przez litewskie teatry. I za każdym razem to były sztuki, które zdobywały uznanie na międzynarodowych festiwalach. Drugi taki esej, który na mnie zrobił spore wrażenie i myślę, że Państwu się też spodoba, to jest tekst znakomitego, stałego współpracownika Akcentu Jarosława Sawica, który zajmuje się muzyką przede wszystkim, choć nie tylko. Jarosław Sawic napisał taki esej o najwybitniejszym litewskim kompozytorze Mikołaj Konstanty Ciurlionis. To był człowiek urodzony w 1875 roku, czyli taka twórczość końcówki wieku XIX i pierwszej połowy wieku XX, ale określająca w dużym stopniu kondycję późniejszej muzyki litewskiej. Wybitny kompozytor i bardzo dobry malarz. Autor ponad 300 obrazów, które w tej chwili są bardzo cenione. I Jarosław Sawic przede wszystkim przypomina o tym, że Ciurlionis do 30 roku życia mniej więcej uważał się za Polaka, bo on się urodził w mieszanej rodzinie polsko-litewskiej. Do tego, żeby się określił jako Litwin, w ten sposób zidentyfikował, skłoniło go być może trochę to, że na początku XX wieku nie znajdował wystarczającego uznania w Warszawie, ale przede wszystkim to, że w 1907 poślubił dziewczynę, która była zakochana w litewskiej tradycji narodowej. I on właściwie dzięki niej nauczył się porządnie mówić po litewsku i dla niej, czy przy niej może tak, zmienił, zmodyfikował swoje poczucie tożsamości narodowej. I tak został w historii europejskiej czy światowej kultury jako Litwin już, a nie jako Polak. A Jarosław Sawic miał bardzo takie intymne doświadczenie z muzyką Ciurlionisa, bardzo niezwykłe, które opisuje w tym tekście. Więc esej robi wrażenie dlatego, że jest takim niezwykłym połączeniem tego, co bardzo prywatne, osobiste w kontakcie ze sztuką, z tym, co obiektywnie da się opowiedzieć o losach jakiegoś artysty. Kolejna rzecz, na którą może warto zwrócić uwagę z takich tekstów dyskursywnych, to jest dwugłos o twórczości wspomnianej już przeze mnie Birutę Jonuszkajtę. Dla mnie to jest jakby esencja litewskości, jak się czyta jej prozę, a jest to osoba urodzona w Polsce, urodzona na Sejneńszczyźnie, czyli tu, gdzie jest ta litewska enklawa w Polsce. Ona stamtąd wyniosła głęboką wiedzę o litewskich tradycjach, o obyczajach, obrzędach, o relacjach międzyludzkich, które są charakterystyczne dla rodzin litewskich. W Polsce ukazała się jej powieść zatytułowana Maestro ostatnio, a wcześniej pierwszy tom, można powiedzieć, pierwszy tom tego dyptyku, który nosił tytuł Maranta. Niesłychanie głęboka psychologicznie opowieść o trzech pokoleniach litewskich, tego świata powiedzmy dwudziestowiecznego, czy nawet z przełomu XX-XXI wieku, ale ciągle zakorzeniona w tym wszystkim, co bardzo litewskie, co czasem wydobywamy z twórczości Czesława Miłosza. Zresztą Biruta Jonuszkajtę była autorką pierwszej książki na temat Miłosza, jaka się ukazała na Litwie. Czyli taki na przykład głęboki związek z przyrodą, inaczej przeżywany niż u nas, w tym sensie, że znacznie silniej jest wydobywany duchowy pierwiastek przyrody. I tutaj mamy dwa ciekawe eseje Wiesławy Turżańskiej na temat tej prozy i Grzegorza Jędrka. Grzegorza Jędrka bardziej impresyjny, Wiesławy Turżańskiej może troszkę bardziej polonistyczny, ale one się układają w taką całość, która daje wyobrażenie o tym pisarstwie. No i na koniec kwestie plastyczne. Jak Państwo spojrzycie na okładkę tego tomu, to widać tutaj niezwykły obraz jednego z artystów, o których piszemy w tym tomie, którzy wywodzą się z Poniewieża, z takiego miasta, z którego pochodzi również doskonały, znany Polakom artysta, malarz, grafik Stasys Eydrygiewiczius. Ci artyści, oprócz Stazysa, to są rzeźbiarze Rimas Idzelis, grafik Stazys Petrauskas i malarz Romualdas Petrauskas. I to właśnie Romualdasa Petrauskasa widzimy tutaj na okładce tego tomu Akcentu.
I jeszcze słowo zaproszenia na spotkanie wokół tego numeru.
Na tym spotkaniu obecna będzie Agnieszka Rembiałkowska. To jest doskonała tłumaczka, stosunkowo młoda, a już bardzo doświadczona i z olbrzymim dorobkiem. Agnieszka Rembiałkowska, powiem, że właściwie specjalnie dla Państwa przyleci z Budapesztu, bo w tej chwili jest na stypendium w Budapeszcie i tego dnia, w którym mamy spotkanie, pojawi się w Lublinie i będziemy mogli posłuchać, jak ona od strony warsztatowej, ona przetłumaczyła tutaj bardzo znaczną część tekstów w tym tomie Akcentu, jak ona od strony warsztatowej na to patrzy, a wprowadzenia w tym sensie, że podzielą się pierwszymi wrażeniami z lektury litewskiego tomu Akcentu, dokonają Jarosław Koziara, artysta plastyk, i pani profesor Anna Pajdzińska, polonistka, językoznawczyni, profesor UMCS. Zapraszam serdecznie.
Środa, godzina 18 w Radiu Lublin, rzecz jasna. Redaktor Bogusław Wróblewski, dziękuję.
Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.